TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Jest 6 stycznia. Audycja świąteczna, ja nazywam się Adam Ozga, a naprzeciwko mnie jest doktor habilitowana Alicja Puścian, kierowniczka Laboratorium Neuroekonomii w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zgadza się wszystko?
Zgadza się, dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
To jest audycja świąteczna, druga, jaką mam przyjemność z Państwem, naszymi słuchaczami i słuchaczkami spędzić. 1 stycznia rozmawiałem z Magdaleną Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Rozmawialiśmy o próbach mniej bardziej skutecznych, obiecywanych sobie odcięcia się od ekranów. 1 stycznia to był dobry moment na składanie sobie pewnych postanowień, dobry albo modny moment na składanie sobie pewnych postanowień. Mamy 6 stycznia i dlaczego to się okazało właściwie modny moment, a niekoniecznie dobry i dlaczego niewiele nam z tych obietnic, które sobie składaliśmy wokół uzależnienia od wszelkich cyfrowych atrakcji, tak niewiele z nich zostało?
Deklarować można sobie bardzo wiele, sobie samemu i sobie nawzajem. Ale prawdziwy test przychodzi wtedy, kiedy musimy się zmierzyć ze zmianą. Zmiana behawioralna, czyli zmiana zachowania, bo o tym tutaj mówimy, nigdy nie jest rzeczą łatwą. Jeżeli ktoś podchodzi do perspektyw zmian w swoim życiu w taki sposób, że to będzie lekkie, łatwe i przyjemne i na pewno mi się uda na zaciśniętych zębach, dlatego że tak bardzo mi zależało w momencie, kiedy sobie to obiecywałam czy obiecywałem, to się myli. I kończy w takim miejscu, w którym 6 stycznia okazuje się dużo bardziej rozczarowujący, niż można się było tego spodziewać.
A to jest trudne z definicji, czy szczególnie trudne wobec tego wyzwania, jakim są ekrany? Mi się udało w życiu jedno postanowienie noworoczne spełnić. To było odstawienie jedzenia mięsa, ale tylko dlatego, że zmniejszałem tę dawkę na przestrzeni poprzedniego roku i to już sobie po prostu odpuściłem, bo się zorientowałem, że już i tak nie jem.
Tak, jest tak dokładnie jak pan powiedział. Zmiana z definicji jest trudna. Ta dotycząca ekranów i cyfrowych technologii pewnie jeszcze bardziej niż inne rodzaje zmian, dlatego że zachowania związane z użytkowaniem smartfonów i komputerów są tak powszechne w naszym życiu. Zacznijmy może od tego, dlaczego to jest trudne. Jest trudne, dlatego że wymaga faktycznej, na biologicznym poziomie przebudowy naszego układu nerwowego, naszego mózgu. Mózg jest organem, o którym przywykliśmy myśleć trochę tak jak o innych organach w naszym ciele, o sercu, o płucach, o jelitach, ale mózg jest fundamentalnie różny od tych organów z dwóch powodów. Po pierwsze, to on jest centrum dowodzenia i zarządzania całym naszym ciałem. To z niego płyną wszystkie możliwe impulsy do wykonu, między innymi do użytkowania smartfonów, do użytkowania komputerów, do wchodzenia w interakcje z technologiami. A drugą cechą charakterystyczną jest to, że mózg potrafi sam siebie zmieniać. Innymi słowy, jest samomodyfikującą się biologiczną maszyną. I zmiana jest takim procesem, zmiana nawyku, czy zmiana zachowania, zmiana emocji, co by to nie było. Zmiana jest takim rodzajem procesu, który wymaga właśnie tego, żeby ten mózg się samo przebudował, żeby coś, co nazywamy szlakami neuronalnymi, czyli takie grupy połączonych ze sobą funkcjonalnie komórek nerwowych w naszym mózgu, zaczęły inaczej ze sobą rozmawiać, inaczej funkcjonować. I taka zmiana wymaga energii w takim bardzo podstawowym, biofizyko-chemicznym tego słowa znaczeniu. Żeby coś się przebudowało, trzeba w to włożyć energię, a na poziomie takim fenomenologicznym tego, co odczuwamy, to jest po prostu wysiłek, który trzeba w to włożyć. A bardzo często, i tu postawię kropkę nad i w tej części dotyczącej zmiany, wydaje nam się, czy wyobrażamy sobie, że da się to zrobić jedynie za pomocą motywacji. Nic bardziej mylnego.
Bo czego brakuje?
Żeby skutecznie zmienić nawyk, w szczególności taki, który jest bardzo dobrze zakorzeniony i który wykonujemy często, musimy mieć odpowiedni plan. Pierwszą rzeczą jest odpowiednie zaprojektowanie środowiska bytowego naszego, czyli naszego otoczenia, naszych interakcji. To trzeba zaplanować. To się nie stanie samo. Jeżeli nie będziemy mieli dobrego planu, i dobrego obramowania środowiskowego tego, co chcemy zrobić, to skończymy tak, że będziemy jechać na automacie i robić dokładnie to, co robiliśmy do tej pory. Drugą rzeczą, która jest absolutnie wymagana, jest to, żeby mieć plan B. To znaczy wiedzieć, co robię w momencie, kiedy mi się nie uda. Kiedy się poślizgnę, kiedy popełnię błąd i nie wiem, zamiast, dajmy na to, że obiecywałam sobie, że będę używać social mediów mniej, a pochłonęło mnie to i zamiast 30 minut spędziłam na tym 2 godziny. Muszę mieć bardzo wyraźny plan, co ja w takiej sytuacji zrobię. Jak się z takiej pomyłki otrząsnę, jak się z niej podniosę, żeby iść dalej prosto w tym kierunku, który sobie najpierw założyłam. No i trzecia rzecz, system społeczny. Nie ma takich czynników na świecie, które bardziej wpływają na kształtowanie naszego zachowania, zarówno tego w interakcjach z technologiami, jak i każdego innego, niż czynniki społeczne. To są bardzo silne motywatory. I jeżeli odpowiednio zaprojektujemy środowisko społeczne, o czym możemy za chwilę porozmawiać, to jesteśmy w dużo lepszej pozycji, żeby zmierzyć się ze zmianą niechcianego nawyku już na samym początku.
My się umówiliśmy na rozmowę o ekranach, o smartfonach, ale ja mam w głowie teraz szereg innych uzależnień i to chyba w każdym wypadku wygląda tak samo. Ja miałem wrażenie, że pani do mnie mówi o alkoholizmie przed chwilą.
Uderza pan w samo sedno. Dlatego, że z punktu widzenia mózgu to gra dokładnie na tych samych biologicznych strunach. Układ nagrody, który zaangażowany jest w naszą zdolność do odczuwania i doświadczania przyjemności, jest jeden w naszym mózgu. On wyewoluował na przestrzeni milionów lat. On jest starszy niż nasz gatunek. Znacznie starszy niż nasz gatunek. Oczywiście w innej, trochę bardziej prymitywnej czy uproszczonej formie u innych gatunków zwierząt funkcjonujący. Ale to jest strasznie stary mechanizm biologiczny. I on ma nad nami, no nie chciałam powiedzieć władzę, ale ma na nas bardzo, bardzo duży, przemożny wpływ względem tego, jak się zachowujemy. I problem z nim polega na tym, o czym pan wspomniał, że on nie rozróżnia różnych źródeł przyjemności. Czy to będzie alkohol, który zresztą dla różnych osób nagradzający jest w różnym stopniu, czy to będzie jedzenie, czy to będą zachowania seksualne, czy to będą interakcje z technologiami cyfrowymi, to gra to na tych samych strunach. Oczywiście są różnej kategorii nagrody. Jedne motywują nas bardziej, inne motywują nas mniej. Więcej przyjemności, mniej przyjemności. I ta aktywacja tego zbioru struktur i połączeń, które nazywamy łącznie systemem czy układem nagrody w naszym mózgu, będzie odpowiadała silniej bądź mniej silnie. W zależności od tego, o jakich nagrodach mówimy. Są różnice indywidualne. Natomiast będzie to angażować dokładnie te same obszary w mózgu. I co jest super istotne, technologie cyfrowe, w szczególności media społecznościowe, skonstruowane są w taki sposób, że bardzo precyzyjnie mierzą słabość układu nagrody względem potencjału na jego rozregulowanie, jaką jest fakt, że jeżeli nagroda jest silna, a jednocześnie bardzo łatwo osiągalna, widzę alkohol, o którym pan wcześniej wspomniał, oraz media społecznościowe, to jest się bardzo łatwo od tego uzależnić.
Doktor Alicja Puścian, doktor habilitowana, kierowniczka Laboratorium Neuroekonomii w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest gościnią świątecznej audycji TOK FM. Ja nazywam się Adam Ozga. Wracamy za moment.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Audycja świąteczna w TOK FM. 6 stycznia, Adam Ozga, naprzeciwko mnie wciąż doktor habilitowana Alicja Puścian, kierowniczka Laboratorium Neuroekonomii w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przed chwilą rozmawialiśmy o tych nagrodach, jakie dają nam ekrany, media społecznościowe. Czy to znaczy, w kontekście też tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, potencjału uzależnienia, że od mediów społecznościowych jest się szczególnie trudno uwolnić, czy niekoniecznie?
Tak, jest się od nich bardzo ciężko uwolnić, dlatego że media społecznościowe to media i społecznościowe. To znaczy, że angażują dwie bardzo, bardzo ważne sfery z punktu widzenia funkcjonowania człowieka, czy w ogóle szerzej mówiąc ssaków społecznych. Sferę, w której mamy do czynienia z czymś, co bardzo szybko się zmienia. Każda nowość, prawda, to co jest reprezentowane w mediach, to są nowości tak naprawdę. Informacje o tym, o tamtym, to się zdarzyło, tamto się zdarzyło, to się zmieniło. Nowość ma to do siebie, że bardzo silnie angażuje wcześniej przez nas wspominany układ nagrody, czyli powtórzę jeszcze raz dla tych, którzy włączyli się teraz, taki zestaw obszarów w mózgu, czy też połączeń pomiędzy różnymi obszarami mózgu, które generują w nas odczuwanie przyjemności. Ponieważ nowość angażuje odczuwanie nagrody w sposób bardzo silny, to media mają to do siebie, że będą bardzo silnie przyciągały naszą uwagę. Dodatkowo jest ten komponent społecznościowy, a wspomnieliśmy o tym już wcześniej, że naprawdę niewiele jest takich zestawów bodźców w naszym życiu, które są ważniejsze z biologicznego punktu widzenia niż to, co jest związane z innymi ludźmi. Jeżeli coś ma komponent społeczny, to jest bardzo duża szansa, że ma na nas przemożny wpływ, znacznie większy niż jakiekolwiek zimne, racjonalne analizy. I połączenie dwóch naprawdę daje efekt max.
Ale to w takim razie, skoro rozmawialiśmy o tych warunkach, które są konieczne do wyjścia z problemu, to szczególnie istotne wśród tych, które pani wymieniła, wymieniła pani plan B, ale wymieniła pani też komponent społeczny. On w takim razie jest absolutnie kluczowy, zbudowanie tego komponentu społecznego dla wyjścia z problemu z ekranami, żeby sobie z tym poradzić. Nie wiem, czy ważniejszy od tych dwóch, trzech pozostałych, ale kluczowy.
Powiedziałabym, że niezbędny. Na chwilę może to odwrócę i powiem, że dopóki pozostajemy w bliskiej relacji, czy nawet w takiej relacji niekoniecznie bliskiej emocjonalnej, ale po prostu fizycznej, ze środowiskiem społecznym, które jest albo niewspierające, albo wręcz przeciwskuteczne względem naszych nawyków, to nasze szanse na to, żeby sobie z tym poradzić, są naprawdę marne. Środowisko społeczne, w szczególności ci, którzy stoją po prostu najbliżej nas, w sensie fizycznym, na przykład w pracy, bo spędzamy razem bardzo, bardzo dużo czasu, i w sensie emocjonalnym, czyli osoby, z którymi jesteśmy w związkach, nasza rodzina, nasi przyjaciele, to wpływa na nas najbardziej. I jeżeli pod tym względem nie mamy dobrze zaprojektowanego środowiska, które wesprze nas w zmianie, w tym, żebyśmy prowadzili takie życie, jakie chcemy prowadzić, a nie tak, jak nam wyjdzie, no to naprawdę marne szanse.
Ja się zetknąłem ze smartfonami, z mediami społecznościowymi. No już myślę, że zbliżamy się do kilkunastu lat. Tak mi się wydaje. To znaczy, że od kilkunastu lat, pewnie z rosnącą intensywnością, bo też ten świat się zmieniał, pobudzam ten układ nagrody w moim mózgu. Co się dzieje z mózgiem, który ma ciągle pobudzany ten układ nagrody?
To pytanie, które pan postawił, myślę, że jest kluczowe dla zrozumienia, czym jest uzależnienie od mediów społecznościowych, które notabene według różnych badań występuje już w tej chwili o 20-30% aktywnych użytkowników cyfryzacji. Jeżeli układ nagrody aktywowany jest cały czas w bardzo intensywny sposób, to następuje coś, co nazywamy habituacją, czyli takim przyzwyczajaniem się układu nagrody do intensywnych bodźców. I ono powoduje, że ten próg odczuwania przyjemności rośnie. To znaczy musimy dostarczać więcej i więcej i więcej z bardziej wyrazistą intensywnością, z większą częstotliwością, żeby osiągnąć ten sam efekt. I proszę zauważyć, to było w pana wypowiedzi, media społecznościowe i cyfryzacja zmieniają się właśnie w tę stronę. One się zintensyfikowały. Jest więcej, filmiki są krótsze, rolki także, mają więcej emocji, jest dźwięk, jest kolorowo, jest intensywnie, jest emocjonalnie. To emocjonalnie pewnie jest najważniejsze ze wszystkiego.
Ja myślę, że przedstawiciele Big Techów dokładnie mają przeanalizowane to, o czym pani mówi.
Ale rzeczywiście są całe działy w dużych korporacjach, które żyją z naszej uwagi, bo inaczej tego się określić nie da, które zajmują się neuronauką systemów, czyli zrozumieniem tego, w jaki sposób mózg generuje wszelkiego rodzaju output w postaci zachowania naszych myśli, naszej uwagi, wszystkiego tego, z czym mamy do czynienia, kiedy wchodzimy w interakcję z mediami społecznościowymi czy cyfryzacją w ogóle. I ten przesuwający się próg zadowolenia czy odczuwania przyjemności, to jest niestety coś, co się może dziać w pewnym sensie w nieskończoność. Jest taka seria eksperymentów, dzisiaj już z powodów etycznych, niemożliwa do przeprowadzenia, które miały swój początek jeszcze w latach 50., które pokazały, że jeżeli pozwoli się zwierzętom, w tym przypadku to były szczury laboratoryjne, stymulować swój własny mózg w celu odczuwania przyjemności, to one będą to robiły w nieskończoność. To znaczy do momentu pełnego wycieńczenia, do momentu, w którym nie chce im się przyjmować pokarmu, nie chce im się robić nic innego, wchodzić w interakcje z innymi szczurami, dlatego, że ta prosta przyjemność, którą one osiągały w ten sposób, że wciskały dźwignię, która jednocześnie aktywowała elektrodę wprowadzoną w ich mózg, to jest bardzo tania reakcja, prawda? Wciśnięcie dźwigni to dużo nie kosztuje i szybciutko mamy odpowiedź. Innymi słowy, ta potrzeba prostej przyjemności się nie wysyca. Głód się wysyca. Popęd seksualny się wysyca. Natomiast taka przyjemność, która jest bardzo tania, a bardzo intensywna i nie ma związku z adresowaniem żadnej konkretnej biologicznej potrzeby, ona nie ulega wysyceniu. I na dokładkę powiem, że podobne eksperymenty, podkreślam, z dzisiejszej perspektywy nieetyczne, prowadzone były również na ludziach. I ci ludzie również wykazywali reakcje, w których pomijali środowisko społeczne, przestali dbać o higienę, zaniedbywali się po to tylko, żeby być w stanie dostarczać sobie prostej przyjemności. I niestety idziemy trochę w tę stronę. Proszę zobaczyć, jak trudno jest w tej chwili skupić się ludziom w takim bardzo codziennym życiu na jakichkolwiek innych przyjemnościach czy źródłach satysfakcji niż użytkowanie smartfonów czy mediów społecznościowych. To jest coraz trudniejsze.
Czy jest jakiś wiek, w którym na tę plastykę mózgu, a więc machanie tą dźwignią jak te szczury, jesteśmy bardziej, mniej podatni?
Na pewno z perspektywy rozwojowej najbardziej wrażliwe są dzieci. Plastyczność neuronalna, o której pan mówi, czyli taki proces, w którym mózg jest w stanie samo się modyfikować i to w sensie fizycznym, to nie jest jakieś baju-baju, tylko mózg naprawdę się przebudowuje w czasie naszego życia. Najbardziej intensywnie przebudowuje się właśnie w młodości, w dzieciństwie, potem w czasie dorastania. W dorosłości również właściwie plastyczność neuronalna, czyli ta zdolność do dostosowywania się do wymagań środowiska, no to jest cecha mózgu, którą mamy ze sobą do końca życia, ale ona tym jest mniej intensywna, im jesteśmy starsi, a szczególnie intensywna jest w młodości i w dzieciństwie. Dlatego też z punktu widzenia kształtowania mózgów, to co robimy w pierwszych latach życia, będzie miało największy wpływ na to, jak będziemy funkcjonować później. A więc może chciałabym trochę uciec od tego, czy jest jakiś konkretny wiek. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest jeszcze moment, w którym no dopiero się tego dowiadujemy, co media społecznościowe i co świat cyfrowy robi dzieciom i młodzieży.
Czyli możemy się obudzić za kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
No ja jestem pewna tego. Już widzimy skutki, bo spostrzegamy, że dzieci nie są właściwie w stanie, dzieci i młodzież, nie są właściwie w stanie na podobnym poziomie jak wcześniejsze pokolenia zaangażować się w absorpcję bardziej wymagających poznawczo treści. Mają dużo większy problem ze skupianiem uwagi, która to uwaga jest niezbędna, jest właściwie taką bramą do pozyskiwania wszelkiego rodzaju innych, bardziej zaawansowanych zdolności, takich jak nauczenie się czegoś na pamięć, czy próba analizy logicznej, to wszystko wymaga uwagi. Jeżeli nie jestem w stanie usiąść i na 3 do 5 minut skupić się na konkretnym zadaniu, dlatego że czuję, że już brakuje mi stymulacji ze smartfona, a to jest norma u dzisiejszych dzieci i dzisiejszej młodzieży, no to jaka jest szansa, że ja będę w stanie nauczyć się czegoś obszerniejszego? Natomiast druga strona medalu jest taka, że dzieci i młodzież są znacznie sprawniejsze niż osoby, które zaczęły korzystać z cyfryzacji w późniejszym wieku w jej wykorzystywaniu. To jest pokolenie, które ma otwarte kilka urządzeń naraz, klika kilka okienek w 15 sekund i już tam wszystko jest zrobione. A więc dostosowuje się do tego, żeby bardzo szybko i bardzo efektywnie działać w środowisku cyfrowym. Można powiedzieć, że to jest zaleta, tak? Dlatego, że no taki świat sobie stworzyliśmy, w takim świecie przyjdzie im funkcjonować. Natomiast jeżeli chodzi o te, nazwę je powolniejszymi, powolniejsze treści, bardziej angażujące, bardziej wymagające, no to tutaj jest naprawdę problem. Widzimy to już teraz, widzimy to u dorosłych, ale w szczególności u dzieci i młodzieży.
Ale to w takim razie ja zaczynam rozumieć, dlaczego uniknęła pani wskazywania konkretnego wieku. Bo pediatrzy na przykład zalecają. Ja dostałem w zaleceniach od pediatry 0 ekranów do 2 roku życia, ale to w takim razie jest tylko i wyłącznie umowne.
Na pewno czym później, tym lepiej. Na pewno czym później, tym lepiej. To wiemy na pewno. Na pewno to Kopernik nie żyje, ale wszelkie dane, tak powinnam to ująć, które mamy do tej pory zakumulowane na ten temat wskazują, że czym dłużej dzieci powstrzymają się od mediów społecznościowych i od takiego bardzo intensywnego zaangażowania w media cyfrowe, tym lepiej dla nich. Dla ich rozwoju poznawczego właśnie tych głębokich zdolności i umiejętności poznawczych. Są na świecie kraje, które i do 8 roku życia promują to, żeby nie używać w ogóle smartfonów. Mamy do czynienia z takimi krajami jak Chiny, gdzie państwowo jest przecież zakazane granie w gry komputerowe więcej niż, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to jest 30 minut dziennie. Jaki limit czasu by to nie był? To oznacza, że ta cywilizacja, czy to państwo autorytarne, w tym rozumieniu bardzo inne od naszego państwa demokratycznego, w którym przypuszczam tego rodzaju regulacji wprowadzić by się nie dało. Ale to państwo rozumie, jak przemożny wpływ granie w gry na wczesnym etapie rozwoju może mieć na rozwój jego obywateli i próbuje coś z tym zrobić. Niezależnie od tego, czy uważamy te metody za słuszne czy niesłuszne, to pokazuje wagę problemu i to, że ludzie w pozycji autorytetów rozpoznają ten problem.
Doktor habilitowana Alicja Puścian, kierowniczka Laboratorium Neuroekonomii w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest gościnią audycji świątecznej w TOK FM. Wracamy za chwilę.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6 stycznia, audycja świąteczna w TOK FM. Ja nazywam się Adam Ozga. Jest z nami wciąż doktor habilitowana Alicja Puścian, kierowniczka Laboratorium Neuroekonomii w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry.
Wspomniała pani kraje, które wprowadzają ograniczenia dotyczące korzystania ze świata cyfrowego. Również autorytarne, jak Chiny. Australia właśnie postawiła granicę w wieku 16 lat mediów społecznościowych, dostępu dla młodych ludzi, dla dzieci i młodych ludzi do mediów społecznościowych. Nie wszystkich wybranych ta lista ma być dopracowywana. To jest dobra systemowa próba radzenia sobie z problemem uzależnienia od świata cyfrowego?
Wydaje mi się, że ten komponent systemowy jest nieodzowny. Oprócz tego, że jest to jakaś próba regulacji tego, jak funkcjonują dzieci czy młodzież we wszystkich warstwach społecznych, niezależnie od tego, co myślą czy czują ich rodzice, to dodatkowo jest to wysłanie bardzo jasnego sygnału do osób dorosłych o tym, że nieodpowiedzialne i zbyt wczesne korzystanie z mediów społecznościowych to jest po prostu coś, co może dzieciom zaszkodzić. Więc wydaje mi się, że ten element jest nieodzowny, jest potrzebny, ale jest niewystarczający. Jeżeli ktoś łudzi się tym, że przez narzucenie tego typu regulacji, podkreślam, w środowiskach i kulturach, które nie mają charakteru autorytarnego, rozwiąże problem, no to myślę, że się myli. Angażowanie się w media społecznościowe, czy w ogóle w interakcje z innymi w internecie, to jest dla dzisiejszej młodzieży i dzisiejszych dzieci tak ważne i stało się tak integralną częścią ich interakcji społecznych, że pozbawienie ich tego jest tak naprawdę bardzo fundamentalną zmianą tego.
Właśnie, bo tu nastąpi ciach.
Tu nastąpi ciach. Dobrze pan to ujął. I to się odbędzie z bardzo dużym bólem. Dlatego, że te relacje, które istnieją w internecie, no dzieci to już mają. One często, dzieci i młodzież, oni często w ten sposób się porozumiewają. Nie do rzadkości należy, a właściwie jest to już raczej norma niż wyjątek, że raczej do siebie piszą, niż ze sobą rozmawiają. I pytanie brzmi, co teraz? Co teraz? Jak dzieci, które nie nabyły kompetencji społecznej, która jest trudniejsza, polegającej na bezpośrednim kontakcie, na konieczności wymiany zdań, na tym, żeby spojrzeć komuś w oczy, jak one mają teraz funkcjonować? W relacjach, których nie nauczyły się tworzyć, wtedy, kiedy jest im zabrany ten cyfrowy świat. No więc tutaj mamy problem numer jeden. Problem numer dwa, który widzę, jest taki, że z racji, że to jest tak nagradzające i tak ważne dla funkcjonowania dzisiejszych dzieci, dzisiejszej młodzieży, to jestem przekonana, że będą próby obejścia tych przepisów wszelkimi możliwymi sposobami. I ze strony dzieci, przypuszczam, że rodzice, którzy będą widzieli frustrację często swoich dzieci, będą próbowali to robić. A więc nie tu jest pies pogrzebany, żeby próbować zabronić, czy odciąć, czy natychmiast zmienić te wzorce zachowania, tylko żeby wprowadzić zmianę systemową, która będzie miała charakter pozwalający dzieciom na to, żeby funkcjonować w nagradzający sposób w innych sferach. Owszem, szkoła bez smartfona to jest super rzecz. Rodzice zresztą, to pan na pewno to wie, i nasi słuchacze w szkołach bardzo często protestują, kiedy kadra pedagogiczna mówi o tym, że nie powinny mieć ze sobą telefonu cały dzień, bo chcą mieć na przykład ze swoimi dziećmi kontakt albo kontrolę nad tym, co te dzieci robią, chcą wiedzieć, co się dzieje. Więc to jest problem, który działa w dwie strony. Natomiast jeżeli nie zagwarantujemy, powtarzam to z całą mocą, bo to jest kluczowe dla rozwoju dzieci i młodzieży, jeżeli nie zaalokujemy czasu, uwagi, wysiłków w tym, czy też w to, żeby dzieci mogły inaczej mieć interakcje społeczne, które są bardziej bezpośrednie, które są nagradzające, mimo że są trudniejsze, no to odcięcie ich od samych mediów społecznościowych może tylko spowodować dwie rzeczy. Frustrację, czyli to, że będą niedostatecznie usatysfakcjonowane tym, jak wygląda ich życie społeczne, a dwa, izolację, która jest nie mniej groźna.
Czyli system musiałby odbudować tak naprawdę to coś w zamian, to co ja pamiętam z lat 90.
Tak jest. System musi odbudować coś w zamian i zgadzam się z panem i z tymi, którzy wprowadzili te regulacje, że odcięcie możliwości korzystania z tego, co jest łatwe, lekkie i przyjemne, a takie są media społecznościowe, jest do tego niezbędne. Tylko chcę podkreślić, że ta część działania nie wystarczy. Ona jest niewystarczająca, dlatego że sama w sobie może prowadzić do negatywnych skutków i intensyfikacji zachowań niepożądanych. Istnieje w ogóle takie zjawisko, które specjaliści od analizy behawioralnej określają jako wygaszanie. W neurobiologii oznacza to tyle, że zachowanie, które jest nienagradzane, znika. Ale pierwszą fazą wygaszania jest intensyfikacja reakcji. Czyli jak mnie się coś zabierze, co do tej pory dostawałam, na przykład za każdym razem dziecko było w stanie wymusić, będąc w sklepie z opiekunem czy opiekunką, to, że jest mu kupowane coś, co zdejmuje z półki, to kiedy przestaniemy to robić po raz pierwszy, nastąpi intensyfikacja i płacz, i tupanie, i wszystko, co się z tym wiąże. Podobnie może być w przypadku, kiedy odcinamy nagle dostęp do mediów społecznościowych. Mamy do czynienia, czy też będziemy mieć do czynienia, z takim wybuchem zachowań niepożądanych, ich intensyfikacją wynikającą po prostu z frustracji, z tego, że układ nerwowy musi się dostosować do nowej sytuacji, co nie jest przyjemne. To jest trudna sytuacja. Podkreślam więc jeszcze raz, że dla rodziców, pedagogów, opiekunów, każdego, kto jest blisko dzieci, najważniejsze jest to, żeby zapewnić im możliwość uzyskiwania nagradzających efektów w środowisku społecznym, które nie ma charakteru cyfrowego. I podkreślam raz jeszcze, że tych zachowań nauczyć się jest trudniej, trzeba je praktykować, trzeba w nie wchodzić wielokrotnie, to jest bardzo często trudne w kontakcie z innymi dziećmi, z innymi dorosłymi, szkoła też jest trudnym doświadczeniem, ale to, że coś wymaga wysiłku, to nie znaczy, że jest złe. Wręcz przeciwnie, chciałam podkreślić, że dyskomfort jest często tym, co jest pożądane z perspektywy rozwoju.
Postrzegam to, o czym pani mówi, jako jakąś pozytywną stymulację naszego mózgu. Pozytywną stymulację tej plastyki, którą możemy na przestrzeni lat jakoś formować, żeby funkcjonować, budować też przyzwyczajenia, porzucać te trudniejsze i też, ponieważ dotknęliśmy, no nie była za optymistyczna ta nasza rozmowa, to taką mam potrzebę zostawienia na koniec z jakąś nadzieją, jakie są jeszcze metody pozytywnej stymulacji naszego mózgu, które no, na pewno nie zastąpią tego, o czym rozmawialiśmy, jakie są warunki niezbędne dla wychodzenia z tego cyfrowego świata, panowania nad nim, ale może są w stanie to wspomóc.
Nie ma takich sztuczek czy trików, które byłyby w stanie wykonać tę robotę za nas. Bardzo mi przykro, jeżeli to nie jest wystarczająco optymistyczna wiadomość na koniec tej naszej dzisiejszej rozmowy, ale mózg ma to do siebie, że dostosowuje się do tego, co mu oferujemy. W szczególności w kwestii relacji społecznych, które są tak fundamentalnie ważne dla naszego jestestwa, czy to dzieci, młodzieży, czy osób dorosłych, nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej, niż postępować tak, żeby się rozwijać. Relacje społeczne powinny być nie tylko nagradzające, ale powinny być stymulujące. To znaczy dawać nam możliwość tego, żeby wykraczać poza negatywne schematy naszego automatycznego funkcjonowania. Żeby rosnąć w sobie i dla innych, żeby być lepszym. I takie relacje społeczne możliwe są, one są możliwe w internecie oczywiście. Dzieci i młodzież doskonale to pokazują. Tam jest naprawdę bardzo dużo piękna, kiedy się temu przyjrzeć. Więc to nie tylko takie negatywne te media społecznościowe, ale takie głębokie relacje możliwe są tylko w interakcjach jeden na jeden. Żeby stymulować mózg, jak pan to określił, trzeba stawiać mu wyzwania. Bardzo ważne jest, żeby głęboko czytać, żeby się uczyć nowych rzeczy, żeby doświadczać nowych sytuacji, nowych ludzi, nowych miejsc, nowych przestrzeni, po prostu, żeby mieć w życiu przygody. I z takiego pozytywnego punktu widzenia powiem, że w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną, to są czynniki, które wydają się mieć charakter chroniący przed rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, czy demencję w ogóle. Nie wiemy jeszcze, czy to jest na pewno związek przyczynowo-skutkowy, ale bardzo wiele na to wskazuje. A więc ten wysiłek, który trzeba włożyć w budowanie wartościowych relacji społecznych i we własny rozwój, to jest coś, co wydaje się opłacać.
Ale to jest nierówna walka w takim razie, bo te media społecznościowe są przecież skonstruowane w ten sposób, że te relacje społeczne osłabiają, wbijają nas chociażby w pewne bańki. Siłą rzeczy, jeśli wychodzimy poza bańkę, ta relacja będzie dla nas bardziej stymulująca.
Zgadza się. Dokładnie jest tak, jak pan powiedział. Jest to bardzo nierówny mecz. Jest to bardzo nierówny mecz i dlatego na samej motywacji, bez odpowiedniego planu, bez odpowiedniej analizy tego, z czego wynikają nasze zachowania, kiedy się pojawiają, w jakich kontekstach, bez odpowiedniego przewidzenia czy przemyślenia tego, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, zaprojektowania środowiska oraz uzyskania wsparcia społecznego, szanse są marne. Dlatego każdemu, kto w nowym roku, 6 stycznia, jesteśmy na samym początku, chciałby z tym coś zrobić, bardzo serdecznie polecam, żeby pomyśleć, jak taką zmianę zaplanować. I żeby na początek nie rzucać się z motyką na słońce, tylko spróbować zaadresować coś, co jest wykonalne i o czym mamy przekonanie, że będziemy w stanie to utrzymać przez dłuższy czas. Zaplanujmy to w czasie, w przestrzeni, zaplanujmy to z naszymi bliskimi, poszukajmy u nich wsparcia. Łatwiej jest iść na siłownię, kiedy ktoś czeka na nas pod klatką. I tak samo jest z mediami społecznościowymi i z wszystkim innym w naszym życiu. Wsparcie innych może być naprawdę nieocenione.
Doktor habilitowana Alicja Puścian, kierowniczka Laboratorium Neuroekonomii w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, była gościnią audycji świątecznej. Ja nazywam się Adam Ozga, za chwilę informacje TOK FM, a tuż po nich Ewa Podolska i u doktora. Oczywiście w formule świątecznej.